Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj będziemy rozmawiali o ziemiach zachodnich i północnych. Jak Państwo wiecie, po 1945 roku zostały one przydzielone Polsce. Tak bym to w cudzysłowie nazwał. O tym rozmawiam z profesor Małgorzatą Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani profesor, jak duży to fragment terytorium? W jakim stanie Polska w 1945 roku przejęła owe tereny?
Wystarczy spojrzeć na mapę, żeby zobaczyć, że jest to w tej chwili potężna część państwa polskiego. Natomiast jeśli popatrzymy na mapę Polski przedwojennej, widzimy też, jak potężne tereny straciliśmy. Te tereny na wschodzie, które są nazywane kresami wschodnimi. W takim powszechnym przekonaniu pokutuje cały czas taki stereotyp, że ziemie, które uzyskaliśmy na zachodzie, miały wysoki poziom cywilizacyjny i w tym ogólnym bilansie ta, w cudzysłowie, zamiana była dla nas korzystna.
No, jeśli popatrzymy na infrastrukturę na przykład transportową, drogową, kolejową, to rzeczywiście, bo przecież tereny wschodnie nie były tak obudowane siecią dróg i kolei, jak współcześnie nawet popatrzymy na wschodnie województwa, to daleko nam do tego, co jest na zachodzie.
Tak, rzeczywiście, jeżeli popatrzymy w ten sposób, to widzimy, że straciliśmy tereny głównie rolnicze i to z rolnictwem stojącym stosunkowo nisko. Na przykład jeżeli porównamy sobie chociażby poziom rozwoju gospodarczego rolnictwa wielkopolskiego, były to tereny z niewielką siecią, niezbyt gęstą siecią miast, a jeśli miasta, to raczej mniejsze. Natomiast uzyskujemy tereny, gdzie rzeczywiście ta infrastruktura jest dosyć zagęszczona i na dosyć wysokim poziomie, ale tutaj zastrzeżenie przed wojną. Bo kiedy popatrzymy sobie na sytuację, jaką zastajemy w 1945 roku, to już wygląda zupełnie inaczej. Ja kiedyś zadałam sobie trud, żeby porównać stopień zniszczenia wsi, bo najczęściej patrzymy na miasta i one rzeczywiście wyglądają dramatycznie po wojnie, bo te ruiny, zwłaszcza centrów miast, tak samo zresztą zniszczony był Szczecin, gdzie całe centrum było zniszczone, a troszeczkę mniej uwagi poświęcamy wsiom. Okazuje się, że wsie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, jak to w ówczesnej propagandzie nazwano, były znacznie bardziej zniszczone niż ziemie w Polsce tak zwanej centralnej. To wynikało zarówno z zaciętości walk, jak też wynikało z strategii przyjętej przez Armię Czerwoną, przez Sowietów, którzy niszczyli wszystko to, co było poniemieckie dla nich. A decyzje o przydzieleniu tych ziem zapadły stosunkowo późno.
Nawet zresztą jak zapadły już te decyzje, to nie powstrzymano tego procesu wywożenia majątku, ograbiania tych terenów ziem odzyskanych.
Dokładnie, dlatego że przynajmniej do tego 1947 roku mamy sytuację nieuregulowaną odnośnie wielu obiektów, które mogły być atrakcyjne, jeśli chodzi o ich potencjał, typu port szczeciński, fabryka w Policach i tak dalej. Takim chyba najbardziej bolesnym aspektem tej sprawy jest to, że demontaże, które zostały przeprowadzone przez Sowietów, były demontażami, które do niczego tak naprawdę nie prowadziły, ponieważ wywieziono te fabryki nie po to, żeby je zmontować ponownie w Związku Radzieckim, tylko po prostu, żeby je wywieźć. Więc wracając do tego bilansu, o którym chwileczkę wcześniej mówiłam, to kiedy popatrzymy sobie na sytuację za Staną i tą sytuację, która kształtowała się w tych pierwszych miesiącach, a nawet pierwszych latach powojennych, to bilans wypada już bardzo źle. I jeżeli do tego dołożymy jeszcze czynnik społeczny, czynnik ludzki i popatrzymy na konsekwencje tej wielkiej migracji, kiedy z ziem zachodnich i północnych zostają wysiedleni albo uciekają wcześniej Niemcy, a na to miejsce przesiedlamy ludność z terenów głównie właśnie wschodnich. Znaczy w pierwszej fazie oczywiście na ziemię zachodnie trafili głównie przesiedleńcy z ziem centralnych, ale ta druga fala była jakby taka najbardziej znana i nawet jeśli popatrzymy na tych przesiedleńców z Polski centralnej, to przecież nie przesiedlają się tam ludzie, którzy mają jakąś wysoką pozycję, jeśli chodzi o kompetencje, wykształcenie i tak dalej. Dlatego mamy na przykład takie zjawisko, które trwa przez kilka lat po wojnie, czyli zatrzymanie specjalistów niemieckich. Bez nich nie miałby kto uruchomić sieci wodociągowej, sieci elektrycznej i tak dalej, i tak dalej. Kolejny stereotyp, który wiąże się też z tą właśnie sytuacją, to jest ta przepaść cywilizacyjna, która spowodowała, że przesiedleńcy ze wschodu nie potrafili wykorzystać infrastruktury zastanej, bo nie wiedzieli, do czego ona służy. To są te humorystyczne opowieści o kranach, których nie umiano użyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to też potwierdzone źródłowo, że ta infrastruktura zniszczona nie była też w pełni odbudowana, ponieważ nie wystąpiło takie zapotrzebowanie i takie bezpośrednie jakby zainteresowanie tym, żeby tę infrastrukturę odbudować.
Przekazano nam tereny, jak pani profesor powiedziała, zdewastowane i dewastowane przez kilka pierwszych lat po wojnie. Z premedytacją chodziło o to, żeby wywieźć ten majątek, bo Rosjanie traktowali opróżnianie tego terenu z wszystkiego, co było cenne, jako swego rodzaju reparacje wojenne.
Dokładnie tak, ale dodajmy jeszcze jeden czynnik, te tereny, co do których statusu jeszcze długo nie byliśmy pewni, a w takim odbiorze społecznym można nawet powiedzieć, że do lat 70. mieszkańcy ziem zachodnich i północnych nie do końca byli pewni, czy jest to rzeczywiście stan trwały. Ziemie te stanowiły też pewien magazyn surowców, również dla władz centralnych w Polsce, bo tutaj chociażby wystarczy wspomnieć wywożenie cegieł na odbudowę Warszawy, przy czym było to wywożenie cegieł nie tylko ze zniszczonych obiektów, ale również były to rozbiórki obiektów, które ze względu na swoją funkcję przed 1945 rokiem zostały uznane za niepotrzebne. Nie ma sensu ich odbudowywać, tak? Albo zmieniła się koncepcja. Takim przykładem ze Szczecina może być chociażby Teatr Miejski, który całkiem nieźle przetrwał wojnę, ale zmieniła się koncepcja architektoniczna i pojawiła się myśl, żeby w miejscu, gdzie ten teatr stał, poprowadzić trasę wjazdową do Szczecina. W związku z powyższym obiekt, który można było stosunkowo niewielkim kosztem odbudować, został rozebrany i w postaci cegieł wywieziony. Więc to też wpływało jakby w podwójnie. Po pierwsze, ludzie, którzy tam zamieszkali i widzieli ten proceder tego, nazwijmy to takiego zinstytucjonowanego szabru wewnętrznego, nie mieli przesłanek do tego, żeby nabrać pewności co do swojego statusu. A z drugiej strony no widzimy też pewną taką politykę państwa, władz centralnych, które traktują te tereny jako właśnie tereny zdobyte, tereny, które można pozyskać, wyzyskać, natomiast jeszcze nie ma tej myśli integracji.
Dopiero później pojawia się to Ministerstwo Ziem Odzyskanych i ewentualne plany, jak wbudować tę strukturę daną, jeśli chodzi o ziemie zachodnie i północne, w państwie polskim.
Ministerstwo pojawia się dosyć wcześnie, bo ono się pojawia już w 1946 roku i powołanie tego ministerstwa jest bardzo ściśle związane z bardzo szeroko zakrojoną kampanią propagandową przez długi czas obowiązującą obowiązywało określenie ziemie odzyskane, więc trzeba było tutaj wzmocnić ten przekaz. I paradoksalnie, dopóki to ministerstwo istniało, a istniało do 1949 roku, to rzeczywiście można mówić tutaj o takim przynajmniej częściowym równoważeniu tych negatywnych zjawisk, pewną koncepcją polityki kreowanej z centrum, z Warszawy, której celem miała być odbudowa tych ziem, zagospodarowanie i już myślenie o integracji z całością państwa. Natomiast w 1949 roku, kiedy zmienia się w ogóle kierunek polityki, ministrem ziem odzyskanych był Władysław Gomułka. Wiemy, że w wyniku zawirowań politycznych zmienia się tutaj jego pozycja. Również przekłada to się na późniejszą politykę centrum wobec ziem zachodnich. I szereg badaczy tutaj zajmujących się różnymi aspektami ziem zachodnich, zwłaszcza tymi aspektami gospodarczymi, wskazują na taką dosyć trwałą tendencję niedoinwestowania ziem zachodnich i północnych, pomijania w różnego rodzaju programach inwestycyjnych i z jednej strony w tej warstwie retorycznej mówimy o integracji, ale w warstwie już takiej, powiedziałabym, praktycznej, gdzie patrzymy na nakłady, na różnego rodzaju przedsięwzięcia i tak dalej, tego nie widać.
A za chwilę porozmawiamy o tym, jak dokonała się integracja społeczna, bo przecież te tereny ziem zachodnich i północnych trzeba było zasiedlić. Jak sygnalizowaliśmy, ludność niemiecka uciekła albo została wysiedlona.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest pani profesor Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak długo trwał ten proces zasiedlania tych terenów? Bo przecież ekspatrianci z Kresów musieli tam zostać dowiezieni. Trzeba było także przeprowadzić tak zwaną migrację wewnętrzną, czyli ludzi ze wschodnich terenów Polski, których było za dużo na wsi, kuszono, żeby obejmowali domy, mieszkania właśnie na terenach ziem odzyskanych.
Myślę, że tutaj trzeba wskazać kilka takich okresów. Pierwszy, ten taki najbardziej, powiedziałabym, pionierski, to są te pierwsze tygodnie czy miesiące, kiedy następuje taka oddolna, spontaniczna akcja osiedleńcza i w niej uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy Wielkopolski, Pomorza, w każdym razie ci, którzy mieli stosunkowo blisko do tej przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. To osadnictwo jest mniej lub bardziej trwałe. Bardzo często zresztą jest to osadnictwo, które wiąże się też z szabrem, bo to jest też taki element krajobrazu. Natomiast taka największa fala osadnictwa na ziemiach zachodnich i północnych trwa do mniej więcej 1949 roku. Przy czym w tej pierwszej fali to nie jest tak, że są tylko przesiedleńcy z ziem wschodnich, ale nadal trwają te przesiedlenia wewnętrzne. No chociażby ogromna ilość warszawiaków trafia na ziemię zachodnie, dlatego że nie wszyscy mają siłę zmierzyć się z tragedią zrujnowanej Warszawy. Natomiast po 1949 roku mamy jeszcze kilka takich fal, jak chociażby połowa lat 50., gdzie mamy tą drugą, tak zwaną repatriację ze Związku Radzieckiego. Większość tej ludności też trafia na ziemię zachodnie i północne, ale poczynając od lat 50. w zasadzie głównym źródłem wzrostu liczby ludności na ziemiach zachodnich jest już przyrost naturalny. Zresztą on bardzo wysoki, bo to jest jakby taka cecha charakterystyczna tego młodego społeczeństwa. Przy czym chciałabym tutaj zaznaczyć, że mówimy cały czas ziemie zachodnie i północne, natomiast specyfika poszczególnych części tych ziem i różnice, jakie występują pomiędzy na przykład sytuacją na Warmii i Mazurach, na Pomorzu Zachodnim czy Śląsk, jednak są dosyć istotne i widzimy, że też nawet nie wszystkie ośrodki miejskie mają jednakową siłę przeciągania. Tutaj takim jasnym punktem jest niewątpliwie Wrocław.
No ale Dolny Śląsk to była jedna z najbogatszych prowincji także przedwojennych Niemiec. Przypomnijmy, że Wrocław przed rozpoczęciem II wojny światowej to było ponadmilionowe miasto z ogromnym uniwersytetem, w którym pracowało 7 laureatów Nagrody Nobla. To w związku z tym, mimo tych wojennych zniszczeń, można było budować nowe miasto na tym potencjale.
Miasto i region, tak? On się bardzo mocno tutaj wyróżnia. Wyróżnia się zarówno pod kątem wysokości zaludnienia. Właśnie ten wspomniany przez Pana ośrodek uniwersytecki ma tutaj ogromne znaczenie też dla późniejszego rozwoju tych ziem. Tego korzystnego elementu nie było na przykład w Szczecinie.
No właśnie, bo na drugim biegunie mamy Pomorze Zachodnie i Mazury z Warmią. Mazury, które musiały być dotowane co roku mniej więcej na początku XX wieku kwotą 3 czy więcej miliardów marek. Podobnie tereny Pomorza Zachodniego, te wielkie majątki czy Bismarka, czy innych baronów takich, nazwijmy, ziemskich, też wymagały ogromnych dotacji. Gdy ich zabrakło, to tam nie było takiego potencjału wewnętrznego, który wzmacniałby tendencje rozwojowe.
Zwłaszcza, że duży udział na tych obszarach miało rolnictwo. I to, o czym mówiliśmy chwileczkę wcześniej, o tej popularności tych kierunków, gęstości zasiedlenia, widzimy bardzo duże różnice. Tak, na Pomorzu Zachodnim, na Warmii i Mazurach nie udało się odbudować takiej ilości osiedleńców, jak to było przed wojną. W związku z powyższym pojawił się problem niezagospodarowanych przestrzeni, zwłaszcza na wsi, bo miasta jeszcze w miarę dawały sobie radę, chociaż to jest też do pogłębienia. Natomiast wieś to przede wszystkim też jest kwestia struktury agrarnej tych terenów. Wielkie majątki junkierskie, które nie nadawały się do takiej prostej parcelacji, stały się punktem wyjścia najpierw do tworzenia państwowych nieruchomości ziemskich, potem państwowych gospodarstw rolnych. I problem, o którym Pan powiedział, czyli problem pewnego deficytu, który pojawia się jeszcze na początku XXI wieku, to jest też problem tego spadku po rozwiązanych w 1991 roku państwowych gospodarstwach rolnych bez takiego pomysłu na skuteczne zagospodarowanie tych terenów. To się gdzieś tam później oczywiście wykrystalizowało i dzisiaj mamy już zupełnie inną sytuację, ale ten okres przejściowy, czyli te lata 90., tutaj jeszcze pokrywa się na dodatek z ogólnym kryzysem gospodarczym, przemianami, transformacją, plus początek XX wieku, to jest rzeczywiście bardzo trudny okres dla tych obszarów.
Czy w sumie zaadoptowaliśmy te ziemie zachodnie i północne? Czy ten proces się zakończył, czy ten proces nadal trwa?
Ja myślę, że ten proces się nie zakończył, bo tak jakbyśmy próbowali porozmawiać o tożsamości czy świadomości mieszkańców tak zwanych starych regionów, Wielkopolski, Małopolski i tak dalej, ona się też zmienia. I widzimy to wyraźnie na przykładzie ziem zachodnich i północnych, że te procesy są cały czas w toku. One przybierają zupełnie inny charakter. Mamy zarówno te tendencje takie uniwersalne, czy nawet wręcz globalne, gdzie jest silna tendencja do tego, żeby właśnie wyjeżdżać, szukać lepszych miejsc do życia, ale mamy też bardzo dużą grupę społeczeństwa, które wrosło w tą przestrzeń i nie tylko potrafiło odnaleźć się w tych nowych warunkach, ale i to jest cecha charakterystyczna tego, co się wydarzyło w latach 90., potrafiło zaadaptować dziedzictwo to wcześniejsze, czyli to dziedzictwo niemieckie, które było przez okres PRL-u bardzo mocno marginalizowane, to jest mało powiedziane.
Deprecjonowane,
niszczone. Na początku lat 90. następuje zmiana, nawet swego rodzaju takie wychylenie wahadła, gdzie pojawiają się nawet zarzuty o jakąś taką przesadną
admirację
tego, tak. Natomiast myślę, że to w tej chwili zaczęło się po prostu już jakby wtapiać jako jeden z komponentów tej tożsamości. Natomiast cały czas pozostaje chyba otwarte pytanie, na ile to społeczeństwo ziem zachodnich i północnych jest jednak inne niż to społeczeństwo reszty kraju czy poszczególnych innych części kraju, bo jak się popatrzy chociażby na mapę pokazującą wyniki głosowań politycznych, to takie pytanie nasuwa się samo.
Czy powracają obawy? Bo mówiliśmy, że na początku, kiedy obejmowaliśmy tę ziemię, wiele osób mieszkało tam i miało to poczucie tymczasowości. Zmieniła nam się sytuacja międzynarodowa i pojawiają się różne pogłoski, jak choćby słynne powiedzenie Putina, że ziemie zachodnie i północne to dar Rosji, z czym się oczywiście nie zgadzam, bo jeśli już, to dar mocarstw, bo one przecież dzieliły te tereny po zakończeniu II wojny światowej, ale sami ludzie, w pani opinii.
No tutaj chyba bardziej by trzeba było pytać socjologów, którzy prowadzą badania i mogliby na podstawie bardziej takich konkretnych wyników badań coś powiedzieć. Natomiast wydaje się, że chyba tych obaw już nie ma, że jednak te obszary zostały w pełni zaadoptowane, włączone do takiego myślenia świadomościowego. Pamiętajmy, że mówimy już o kolejnym, w zasadzie czwartym pokoleniu. Pokoleniu, które kiedy pytamy młodych ludzi o ich genealogię, to mówią o tym, że oni urodzili się na tych ziemiach, ich rodzice się urodzili i już ich dziadkowie się urodzili, bo ich dziadkowie byli tym pierwszym pokoleniem powojennym, które urodziło się na tych terenach. I kiedy oni myślą o tej swojej małej ojczyźnie, czy o jakiejś potrzebie zakorzenienia, to oni myślą o tym miejscu, które znają od dzieciństwa, które znali ich rodzice, które znali ich również dziadkowie. I o ile dziadkowie jeszcze mogli mieć ten przekazany przez swoich rodziców sentyment za utraconą ojczyzną, to w tym momencie takich postaw jest już zdecydowanie mniej.
Młode pokolenie wrosło w tę ziemię.
Młode pokolenie zdecydowanie wrosło. Nie ma tego dystansu, który był jeszcze przy pokoleniu rodziców do tego dziedzictwa. To jest ich dziedzictwo, to jest ich obszar. I całkowicie się z nim identyfikują, przynajmniej ci, którzy mają potrzebę takiej identyfikacji regionalnej.
Pokoleniowo wchłonęliśmy te ziemie zachodnie i północne.
Myślę, że tak, aczkolwiek przynajmniej w odniesieniu do części tych ziem jest cały czas problem tego rozwoju gospodarczego, poziomu rozwoju i perspektyw dla tych młodych ludzi, co sprawia, że no, widać to chociażby po demografii, mamy bardzo silny odpływ młodych ludzi z takich obszarów jak Pomorze, jak Warmia, Mazury, którzy odpływają do innych ośrodków większych, które dają im większe szanse na rozwój osobisty.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani profesor Małgorzata Machałek z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Nasza audycja będzie dostępna również w internecie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.